Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 458. Ja nazywam się Damian Paluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim i tobie również, Damianie.
Tradycyjnie, jak się spotykamy, to musimy oczywiście zacząć od kącika Expanse.
No właśnie, zaraz nowy sezon!
Teraz jak nagrywamy, to już dzisiaj pojawiła się czwarta seria na Amazonie.
Ale już cała od razu się pojawiła dziś? To czemu my nagrywamy? Tak. Czemu nie oglądamy The Expanse? Powiedz mi, co się dzieje? Tak, ja myślałem, że dopiero w przyszłym tygodniu.
Nagrywamy, żeby jutro na spokojnie można właśnie sobie cały ten sezon, może nie od razu, ale tak na kilka razy łyknąć. Ja tylko początek obejrzałem, więc wygląda dobrze.
Czy jest kontynuacja wątku z trzeciego sezonu?
Znaczy mi się wydaje, że tak, ale dosłownie obejrzałem jakieś 5 minut, bo to gruchnęła ta wiadomość w przypadku, ja wiedziałem, że będzie niedługo.
Ja myślę, że się w przyszłym tygodniu się zaczyna dopiero, kurczę, przegapiłem, że to już tak. Dziś. Ach, co za radość.
A na Netflixie też fajne rzeczy, właśnie ten 6, Six Underground, nie wiem, czy widziałeś taki
film. Tak, Michaela Baya, film z tym, z Ryanem,
Tak, Ryan Reynoldsem i tam jeszcze kilkoma gwiazdami, też dzisiaj.
Ach, co za dobre czasy. Mówię, Wiedźmin w przyszłym tygodniu będzie. Co za czasy. W sam raz nic, tylko siedzieć.
Czekasz na Wiedźmina?
No bo chyba każdy Polak czeka na Wiedźmina, wydaje mi się, mam takie wrażenie.
Wersji z polskim dubbingiem, tak.
No,
nie, ja oczywiście wszystkie te seriale obejrzę w swoim czasie. Oczywiście zacznę od Expanse, ale na Netflixie odkryłem też przypadkiem, właśnie rozmawiając z kolegą z pracy, serial Zbrodnia.
Zbrodnia.
Czyli odpowiedź na te wszystkie kryminalne miniseriale skandynawskie, nieskandynawskie, niemieckie, francuskie, hiszpańskie. Taki mini serial, bo dwa sezony po 3 odcinki. Nie wiem, czy miałeś okazję
trafić. Chyba nie kojarzę.
Bardzo fajny, taka historia o tyle ciekawa, że też dzieje się oczywiście w odległej krainie zwanej Helem. Aha. Bardzo pięknym miejscu. Mi się bardzo podoba, bo Hel mi się zawsze tak romantycznie kojarzy, że to
Polsko.
Jest takie odludzie, ale nie odludzie, bo takie małe miasteczko, są tam bloki, ale to jest taka mała przestrzeń. Oczywiście wszyscy kojarzą Hel raczej z kurortem wakacyjnym, z takim miejscem, gdzie się jedzie odpoczywać, bawić, a mi się podoba ten aspekt tego, że tam po prostu żyją ludzie. To jakby to była ta Islandia. Pamiętasz ten serial, co żeśmy oglądali?
Tak, Trapped.
Z akcją
Trapped.
No, to tutaj... No tutaj to tak na Helu, ale oczywiście tam nie ma tej klaustrofobii, nie ma nic takiego, co aż takiej chyba strasznej zbrodni, jaka była w tamtym.
A czy obejrzałeś Klausa?
Nie, ale to jakieś świąteczne tutaj polecasz.
Ach, Klaus jest wyborny. Klaus jest absolutnie wspaniałym, cudownym filmem animowanym, który też ma polski dubbing zrobiony na bardzo dobrym poziomie. Jest Klaus przez K. Jest bardzo ładnie animowany, jest zabawny, jest oczywiście baśniowo z odpowiednim morałem. Naprawdę oglądaliśmy to oczywiście całą rodziną i każdy z nas bawił się dobrze i warto to w którymś momencie w okresie przedświątecznych przygotowań odpalić. Bo naprawdę mega dobra animacja i wspaniale, że coś
to już wbijam do mojego kalendarza właśnie filmów rodzinnych. Jutro. Jutro jest taki dobry dzień właśnie
dobry
na oglądanie takich rzeczy.
W ogóle właśnie jak jeszcze mówimy na Netflixie, jesteśmy, tak zaczęliśmy szybko w dziale, małym dziale kulturalnym, to chciałem zgłosić straszliwe zażalenie na nowy sezon Peaky Blinders, który również się pojawił na Netflixie i również go obejrzałem. I moje zażalenie polega na tym, że to, jak się kończy ten sezon, powinno być absolutnie zabronione, bo ja nie byłem w stanie uwierzyć, że to już jest ostatni odcinek. Ja myślałem, że jeszcze będą co najmniej z dwa albo z trzy i że nie zostanę zawieszony tak bardzo w powietrzu. A nie będę, a zwłaszcza, że Peaky Blinders pojawia się nie tak co rok czy co pół roku, tylko raczej tak co półtora. Teraz oczekiwanie na kolejny sezon w takim napięciu, w tym, gdzie dalej pójdzie historia Thomasa Shelby i całej jego rodziny.
No ja właśnie cały czas planuję obejrzeć Peaky Blinders, bo mi się w ogóle...
Nie zacząłeś w ogóle.
Znaczy, zacząłem, tak, to prawda, dlatego, że kilka miesięcy temu byłem służbowo w Birmingham i jakoś tak to miejsce jakoś jest związane z tym serialem.
Tak,
między innymi zrobiłem sobie zdjęcie, mam zdjęcie z sobowtórem właśnie tego bohatera, którego gra Gillian jak on się nazywa?
Gillian Murphy. Ten, znaczy...
Gillian Murphy, tak, gosh, tak. Nie wiem, dziura w pamięci. I powiem ci, że jak ja zobaczyłem, bo to była taka impreza, no nie, i on tam się pojawił, ja myślałem, że to rzeczywiście jest ten aktor. Naprawdę, z odległości tak. Tak, nie wiem, 5-6 metrów, to ja byłem w szoku. Mówię, wow. No ale później, prawda, no dostrzegasz pewne różnice, ale na zdjęciu, wiesz co, można zrobić z tego kładkę.
Możesz mówić, że absolutnie masz zdjęcie z Gillian Murphy. Serial Peaky Blinders jest serialem absolutnie doskonałym i on od samego początku, okej, może nie od samego początku, pierwsze 2, 3, 4 odcinki, no może 2, 3 bardziej niż 4, tak. To tak delikatnie w niego wchodzisz. Ale jak wejdziesz, to już wchodzisz całym sobą i wręcz spijasz każdą scenę po prostu z ekranu telewizora, czy monitora, czy czegokolwiek innego. Jest niesamowicie wystylizowany. Ci bohaterowie są tacy, że po obejrzeniu sezonu wręcz żałujesz, że nie żyjesz w tych czasach. Nie możesz tak chodzić ubrany, wiesz.
Znaczy, wiesz co, teraz wraca ta moda. Znaczy, już wróciła dzięki właśnie pewnym firmom odzieżowym, które wprowadziły... Te kolory, te pastelowe brązy, te kaszkiety, te czapeczki, te... Zresztą ja to nawet nie potrafię tych wszystkich ubrań odpowiednio nazwać tą nomenklaturą, ale ta moda wróciła i to jest bardzo ciekawe, dlatego że to jest taka moda właśnie i wygodna, i elegancka, i jakoś taka idąca w totalnie w przeciwnym kierunku niż to, co do tej pory właśnie dresiki i jakieś inne takie rzeczy. Ale jeśli chodzi o w ogóle seriale, to muszę się zapytać, drogi Piotrze, dlaczego... Znaczy, zauważyłem, że odwróciły nam się tutaj gusta z jednym serialem związane, z Jackiem Ryanem. Mi się spodobało odejście od formuły tego pseudoanalitycznego, bo tam mi się po prostu nie podobało parę rzeczy w tym pierwszym sezonie. I spodobało mi się pójście w takie zupełnie jakby odejście od oryginalnej formuły, no bo to już nie jest ten sam Jack Ryan, którego tworzył na przykład, nie wiem, swoją kreacją Harrison Ford.
Nie, no to jest oczywiste i zrozumiałe, że to jest zupełnie inny Jack Ryan. I nawet jestem w stanie uwierzyć w jakieś sceny akcji, które się działy w pierwszym sezonie, ale kiedy nagle Jack Ryan niczym Sam Fisher ląduje w wenezuelskiej dżungli z karabinem maszynowym i wiesz, przemierza to omijając pułapki zakładane przez specjalistycznych najemników, no to był moment, kiedy moje zawieszenie niewiary bardzo mocno zostało wstrząśnięte, plus z perspektywy czasu. Im dalej mija od obejrzenia tego drugiego sezonu, tym bardziej mam wrażenie, że on był właściwie o niczym. Tak jak pierwszy sezon, z pierwszego odcinka, od pierwszej minuty filmu, doskonale był prowadzony w stronę konkretnego zabiegu i konkretnej historii, to tam dzieją się jakieś wydarzenia, tu ktoś przychodzi, tam ktoś odchodzi, tu ktoś coś robi, tam oni próbują przeciwdziałać, ale to wszystko się tak buzuje właściwie, jak rosół na gazie.
Mhm. Oni oczywiście w pewnym momencie totalnie odpłynęli, ale ja bardzo lubię, kiedy takie polityczne, czy political fiction jednak odnosi się do autentycznych zdarzeń, mniej lub bardziej, i do konkretnych miejsc, państw. Ja nie lubię, chociaż no, to w 24, jednym z takich no, klasycznych seriali sensacyjnych, jednym z moich ulubionych, tam było tak, że no, były te fikcyjne państwa środka, czy fikcyjne jakieś kraje arabskie, ale tutaj mamy tą Wenezuelę i jest odniesienie do tej polityki, jest odniesienie do pewnych sankcji, które USA nałożyło na ten kraj i kraj, który faktycznie, jeśli chodzi o złoża naturalne, o ropę naftową, o kamienie szlachetne, nie wiem, złoto, ja oczywiście no, nie chcę zadać konkretnymi liczbami, ale to jest jeden z najbogatszych krajów pod tym względem, jest w totalnej zapaści właśnie przez te wszystkie sankcje i mi się bardzo ten element polityczny podobał. Oczywiście tam później faktycznie idą w totalnie w akcje, jakieś morderstwa, jakieś takie wewnętrzna polityka.
Zobacz, że budowanie tej Wenezueli wyglądało, że z jednej strony oni próbują tobie pokazać kraj, który teoretycznie rzecz biorąc jest jakoś tam krajem, znaczy jest normalnie funkcjonującym krajem, a z drugiej strony momentami mamy absolutnie reżim totalitarny nie z prezydentem, tylko kurczę z niczym w jakiś lordem wojennym z jakichś afrykańskich kurczę wiosek odseparowanych od rzeczywistości, że jednak to, co tam wyczynia ten prezydent w Wenezueli w którymś momencie, to chyba by w żadnym miejscu na świecie nie przeszło. Zwłaszcha te rzeczy
chyba
powiązane
że
z
kraju na
z tymi. A, no, 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 wiesz co?
Ja tak się zastanawiam, czy jakby na przykład zinterpretować to, że oni tak dali tą Wenezuelę, bo wiedzą, że Wenezuela nie podskoczy i nikt się tam nie obrazi. Ale z drugiej strony jakby wybrali to miejsce akcji.
No ale czy wyobrażasz sobie, że u naszych sąsiadów doszłoby do sytuacji, w której wręcz wprost służby tego kraju doprowadzają do zamachu na życie Amerykanów i to jeszcze pracujących w takich czy innych instytucjach, żeby tutaj ktoś, kto nie widział, nie poczuł spoilerów. Mhm. I jedyne, co się dzieje, to, że no dobrze, no to wyjedźmy z tego kraju. No. No, ja,
widzisz, ale wiesz, że to jest, znaczy ja nie chcę tutaj psuć nikomu oglądania, ale to jest taka... Tam, wiesz, jak to się kończy. Oglądałeś do końca, do ostatniego odcinka.
A,
nie,
tak,
nie,
oczywiście, nie, oczywiście.
Tak. Więc tam jest, no jest tam jakiś taki zwrot tłaczy.
Siła social mediów jest trochę pokazana.
Tak, tak. Oczywiście.
Natomiast może mój problem troszeczkę wynika z tego, że ja w Jacka Ryana wszedłem tuż po obejrzeniu chyba 7 czy 8 sezonów Homeland.
A, no to już jest zupełnie inny poziom, tak.
Jednak było dużo bardziej rzeczywiste w przedstawieniu działania służb. Nawet jak tam się działy jakieś sceny akcji, takie bezpośrednie sceny akcji, to one były robione w ten sposób, że bohaterowie w żaden sposób nie byli nieśmiertelni i gdyby główna bohaterka Carrie znalazła się na miejscu Jacka Ryana, to najprawdopodobniej zginęłaby po paru minutach tego, co się dzieje w Jacku Ryanie. Zwłaszcza jak mówimy na przykład o scenie przesłuchania, której jest tak absurdalne. Więc tak. Homeland swoją drogą polecam. Jeśli nie widziałeś, to absolutnie...
Nie, no, ja mam taki klasyczny. Znaczy ja, jeśli mógłbym komuś Homeland polecić, to jeśli nie ma dużo czasu, to niech obejrzy tylko 3 pierwsze sezony, bo to jest ta pierwsza historia, taka zamknięta. I ona jest mocna. To jest naprawdę mocna historia tego żołnierza, który został, był jeńcem wojennym, który wraca... I staje się takim bohaterem narodowym, ale no okazuje się, że coś jest z nim nie tak.
Jak oglądasz go teraz, to niesamowite jest, bo on pierwszy sezon był w 2011 roku, czyli był właściwie z naszej perspektywy dosyć dawno temu. I jak patrzy się na kolejne sezony ciurkiem, i przeskakujące i zmieniające się problemy, które w danym momencie są, nazwijmy to, na fali. Tak jak te pierwsze 3 sezony, które są właściwie bardzo mocno związane bezpośrednio z Al-Kaidą i z tak. terrorystami tego typu. Gdzie teraz, w 2019 roku, właściwie o tym się prawie w ogóle nie mówi. Mówi się jako o problemach w Syrii, a nie mówi się o tym, że terroryści Al-Kaidy planują zamach na Amerykę. I ta zmiana optyki w tym serialu też jest bardzo widoczna i widać, że nacisk, który był położony na te zagadnienia, potem płynnie przechodzi w zupełnie inne, a w ostatnich sezonach super współczesne, nawet z perspektywy tak. aktualnej polityki Stanów Zjednoczonych.
Mhm. No znaczy ja mówię, jak ktoś chciałby na przykład taki naprawdę, niestety ten serial no nie jakoś się nie przyjął, nigdy nie rozwinął się poza tych 12 odcinków. Ktoś zobaczył, chciałby zobaczyć taką właśnie pracę analityków, którzy analizują różne rzeczy, żeby właśnie na przykład zdecydować, kto ma być gdzie, kiedy, jak zastrzelony przez drona. To jest serial Rubicon. To jest kapitalny serial. Ale ja po prostu lubię seriale sensacyjne, lubię filmy sensacyjne. No taki, nie wiem, czy widziałeś Hunter Killer, Ocean w ogniu, polski tytuł. Ja o nim już wspominałem, Fantasmagorii, więc że tak, nie będę tutaj specjalnie się rozwodził, ale to jest taki fajny dla mnie film, który spokojnie mógłby nazywać się Tom Clancy's Hunter Killer, bo jest tam trochę political fiction i tam Rosjanie, prezydent Rosji jest w pewnej interesującej sytuacji, więc tam jest jakiś bunt, są jednostki specjalne, właśnie komandosi na misji, taki wiesz, spec ops. No naprawdę bardzo dobry, sensacyjny, takie męskie kino, które oczywiście też może się podobać kobietom, jeśli akurat preferują takie rzeczy, takie filmy. No ale jeśli chodzi o... Znaczy to co, zamykamy kącik filmu. Tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy tak jak o Netflixie, o Prime i tak dalej, które nigdy nam nie płacą, moglibyśmy tak godzinami.
Tak, nigdy się nie kończy. Właściwie... Ja jeszcze jedną rzecz dorzucę. Absolutnie nie wiem, czy dobrym słowem jest polecajka, bo ja zupełnie nie polecam tego serialu, ale z jakiegoś powodu go oglądam. Może to jest jakiś syndrom sztokholmski, że ten serial już po prostu wziął mnie na zakładnika i już go polubiłem z tego powodu, czy nie wiem. Wiecie, nie potrafię znaleźć kilku dobrych argumentów, które wskazywałyby na to, czemu go oglądam, ale go oglądam. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć coś kompletnie głupiego i debilnego, nawet tak jednym okiem, nie wiem, przy okazji tam robię coś na komputerze czy coś, to Riverdale. Kolejny sezon trwa i twórcy, scenarzyści doszli do wniosku, że należy jeszcze bardziej podkręcać akcję i wprowadzać jeszcze bardziej absurdalne wątki, co jest dosyć dużym wyzwaniem, bo w trzecim sezonie, przypomnę, mieliśmy do czynienia z gangiem trochę prawie supernaturalnych przeciwników, którzy przebierali się za króla gargulców żyjącego w lesie i zmuszali całe miasto do grania w chorą wersję Dungeons and Dragons, gdzie ludzie tak bardzo wchodzili w tą grę, biorąc narkotyki przy okazji, że popełniali samobójstwa. Więc teraz jest bardziej. I więcej, i mocniej, i 300% podkręcenia absolutnie na maksa.
Ja znowu, jeśli chodzi o takie seriale totalnie odmóżdżające, ale też zabawne, to The Windsors. Nie wiem, czy widziałeś taką komedię.
Nie.
Która opowiada oczywiście historię rodziny królewskiej, angielskiej, w taki dosyć ironiczny sposób, że się tak wyrażę. Polecam. Takie ucho prezesa, tylko w wersji właśnie angielskiej, arystokratycznej. No, a drugi serial, który totalnie mnie relaksuje, bo to jest czysty procedural i typowy amerykański taki tasiemiec, gdzie co odcinek masz kolejną sprawę i tak naprawdę tylko się łapiesz za głowę, co oni tam jeszcze wymyślą. To jest serial Bull. I nie wiem, czy nie wspominałem w poprzednim odcinku albo w kilku odcinkach wcześniej. To jest historia psychologa specjalisty od nie tyle manipulacji, co czytania ławy przysięgłych i przy wykorzystaniu też dodatkowo najnowocześniejszych technologii. I to jest cała historia oparta niby o życiorys doktora Phila. Nie wiem, czy znana jest ci to postać. Taki amerykański psycholog,
taki pan z wąsem. Tak, jest z YouTube'a. Głównie.
Tak, to jest bardzo taki fajny gość, który wyleczył, prawda, już niejedną rodzinę z różnych problemów. I to jest niby gdzieś tam oparte o jego wczesne lata, że się tak wyrażę. Ale tu tylko chodzi o zarys, nie o jego taką konkretną postać. Ale to jest taki typowy procedural, że się tak wyrażę. Typowy taki amerykański serial, gdzie co odcinek to jakaś taka sprawa sądowa z twistem i totalnie, jak oglądam to mogę się wyłączyć, odstresować i mogę to właśnie i do zmywania, i do sprzątania, i do układania rzeczy, bo to też jest taki serial, który możesz, słuchaj, nie zawsze musisz mieć wzrok przykuty do telewizora. No ale no dobrze, pamiętajcie, najważniejsze co z tego jest to, że właśnie czwarty sezon The Expanse miał premierę i osoby, które nie doceniają The Expanse, albo mówią wam, że to jest serial, nie wiem, nudny i tak dalej, oni się nie znają. Nie słuchajcie ich. Tyle, kropka.
Znaczy ja nie wiem, jak ktoś może, ktoś nie lubi The Expanse, to generalnie nie ma serca i duszy.
Nie ma gustu, nie zna się, tak, prawdopodobnie też rodzice nie byli najlepszymi.
Tak, natomiast
wczoraj, w nocy,
rozdania Jeffetek, czyli tak. Nagród
najlepszego. Oj, Jeffa. Killy, muszę tutaj jednak brawa, oklaski. Muszę przyznać, że co roku ta gala jest coraz lepsza i w tym roku mi się wydaje, że to jest spokojnie gala. Być może jeszcze nie ma tej pompy, nie pompy, wróć, takiego prestiżu i rozpoznawalności jako Oscary, ale sposób, w jaki to zostało zrealizowane, to muszę przyznać, pod wieloma względami, no była to w najwyższej rangi impreza. I Jeff Keighley, zaprzągł te... Znaczy wiesz, no, ja nie mówię, że nie mogło być lepiej.
Absolutnie, ewidentnie z roku na rok jest lepiej i na przykład to, co nad czym można by było teraz popracować, bo jeśli chodzi o samą w sobie formę gali, o jej przedstawienie, o te wszystkie rzeczy, które są związane z oglądaniem gali, to super. Natomiast teraz można by zacząć myśleć o mniejszej ilości sponsorów. Żeby w przeciągu tych 3,5 godziny, gdzie to chyba łącznie mniej więcej tyle trwało, bo to się zaczęło z pre-showem o 2:30, a skończyło się jakoś, nie wiem, w 5:30 polskiego czasu, to, czyli 3 godziny, jeśli dobrze liczę, tak? W 2:30, w 3:45, no tak. To na przykład jakby połowa reklam zniknęła z tego. to i wtedy na przykład z tych 3 godzin mielibyśmy 1,5 godziny oglądania gali i na przykład 0,5 godziny reklam, a nie 1,5 godziny oglądania gali i 1,5 godziny oglądania reklam.
No ale to, ale w ogóle, znaczy masz rację, tak. I oglądanie na żywo tej gali mogło być męczące, więc tutaj współczuję ci, Piotrze, że musiałeś właśnie przez te reklamy też przesiedzieć, bo niektóre były takie naprawdę, które mogłyby zniknąć. Reklama Samsunga, gdzie znany youtuber opowiada o jakichś niesamowitych możliwościach telewizorów, gdzie tak naprawdę jeśli grasz i masz dobry telewizor, to to są takie różnice minimalne. Ja szczerze mówiąc mam ponad 10-letni telewizor Sony Bravia i nadal jestem z niego bardzo zadowolony. Nie ma HDR-a, nie ma paru innych rzeczy, ale jest super. Ale nie mówię, że oczywiście dobry telewizor nie robi różnicy. Ale te pieniądze naprawdę były potrzebne, bo chociaż nie wiem, ile tak naprawdę to było po kosztach, nie? No bo w końcu Microsoft zasponsorował tą halę kongresową, jak to nazwać, ten Microsoft Theater w Los Angeles, więc to była jedna rzecz. Były orkiestry symfoniczne, to prawda, no jak zaprezentowali tą grę, nie wiem, czy to były Ghost of... Oj, ty masz, Piotrze,
Ghost of
lepszą...
Tsushima.
Tak.
I to jak
fantastycznie wjechało,
w trakcie zwiastunu nagle wjechał, ekran pojechał do góry i zaczęliśmy słyszeć muzykę oscarową. Znaczy, to tak. Na żywo. No i oczywiście, jak co roku, była montaż. Ten taki tak. Game of the Year music.
Tak, tak. I zespoły, które się pojawiły. Znaczy, ja nie wiem, no Green Day oczywiście robi wrażenie, bardzo się cieszę. Tam chyba nawet to było związane z tą wiadomością, że Beat Saber będzie miał utwory właśnie Green Day'a w swoim repertuarze. The Churches, tak? Ten zespół był też świetny.
Znaczy był Churches, który był powiązany z The Stranding. Był Shives, nie wiem jak to się powinno czytać, odmienia, czyli ta muzyka, która jest w Cyberpunku. No i Green Day, który zagrał dwie piosenki.
Tak, to też był bardzo ciekawy zrobiony. Nie, no to jest super. W ogóle bardzo mi się podobał ten segment Cyberpunka, bo faktycznie było taki klimat, kiedy oni opowiadali o tym, o tej muzyce, no nie? Bo tam było chyba wielu artystów, którzy będą współtworzyć tą ścieżkę dźwiękową.
Tak,
i każdy
tak,
coś dodawał i tak dalej. I ten efekt był fantastyczny. Znaczy przynajmniej te próbki, te fragmenty tej muzyki mi się to bardzo podobało i później właśnie był, tak mówisz, taki performance związany właśnie z tą muzyką. Nie, pod względem właśnie takim realizatorskim, tak ogólnie właśnie wyrażając. Dla mnie to zrobiło bardzo dobre wrażenie, tylko że widzisz, ja to oglądałem już później nie na żywo, więc mogłem sobie co niektóre fragmenty przewinąć, gry, które mnie nie interesowały, przeskoczyć i powiedzmy mi te 3 godziny i 3,5 godziny minęły jak, nie wiem, 1,5 albo 2.
To znaczy z perspektywy możliwości rannego obejrzenia tego, co zostało pokazane, to była bardzo dobra gala tak. Nagród. Była to bardzo dobra rzecz, która miała kilka niesamowitych zapowiedzi, była robiona z odpowiednią pompą, było też kilka szokujących nagród rozdanych, tak jak na przykład Gra Roku. Natomiast jeśli chodzi o oglądanie tego na żywo, czy wręcz uczestniczenie tego wśród niektórych ludzi na tej gali, to jednak jeszcze są miejsca, gdzie można by troszkę ją udoskonalić, ale absolutnie z roku na rok jest coraz lepiej. Ja zawsze będę wspominał, jak to kilka lat temu, nie wiem, czy to było 2 czy 3, był przez całą galę co chwilę przerywniki wskazujące na pana przebranego za golarkę do głowy, znaczy do maszynki.
To były te takie smutne czasy, Doritos i tak dalej, i Gillette i innych takich, ale dużo w ogóle było, to mi się bardzo podobało i tam pojawiały się takie migawki, kto jest wśród widowni. Tam Elon Musk był i w ogóle owacje na stojąco gdzieś tam wstawał, klaskał, tak mu się coś podobało. Już nie pamiętam dokładnie co, czy to właśnie ten, chyba muzyka z Cyberpunka zrobiła na nim takie wrażenie, że musiała podskoczyć na fotelu. I tak mówię, no widać było, że to już nie jest jakaś taka gala zrobiona tylko po to, żeby ją zrobić, tylko żeby pokazać, okej, robimy to z największą możliwą pompą, zapraszamy dużo osób, osobistości różnych, ale nie jakoś tak, związanych z grami. Reżyserów gier, na przykład Kojima był, ale Kojima oczywiście był nominowany, więc i to jest wielki przyjaciel Jeffa, więc tak czy siak, nawet jakby nie był nominowany, to mi się wydaje, żeby się pojawił, ale generalnie, tak jak mówię, całościowo bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła ta gala, bo widziałem tam dużo takiego pomysłu na to wszystko i ta spójność, pomimo tych właśnie przerw reklamowych, zrobiła na mnie dobre wrażenie. I jak chcesz, to możemy skomentować te wybory, no nie? Te, i jak już zacząłeś od gry roku, to ja na przykład w Sekiro nie grałem, więc nie mam zupełnie własnej opinii na temat tej gry. Ciężko mi powiedzieć, czy się zgadzam, czy się nie zgadzam.
Czy masz opinię na temat innych nominowanych gier?
Na przykład The Outer Worlds absolutnie to nie jest gra roku. To jest dobra gra, ale... W Control też nie grałem, ale Control z tego, co wiem, to wygrała joystick roku, czy joysticki.
Tak, wygrała joystick roku, no i tutaj też dostała Best Art Direction, czyli najlepszy kierunek artystyczny, to jest chyba dobrze.
Co ciekawe, że akurat Control, no ale Resident Evil 2, no to jest świetna gra, kapitalna, ale no to jest jakby tytuł odtwórczy, no nie? To nie jest nic nowego. Super Smash Bros. Ultimate, no nie wiem, nie jestem w ogóle odbiorcą tej gry, więc patrząc na tą listę nominowanych gier, to tak naprawdę nic się tam nie przebija. Oczywiście Death Stranding to jest gra, która jest taką najbardziej, najczęściej omawianą grą wśród właśnie tych jak to powiedzieć, no w takich różnych dyskusjach na temat właśnie gry roku bardzo często się mówi, ale właśnie wiele osób mówi, że jednak to i tak nie jest gra roku. Więc to jest gra, o której się dużo mówi, o której się dużo krytykuje, ale grą roku.
Co? Mi się wydaje, że Death Stranding nie jest grą roku, ale dokładnie tak samo Sekiro dla mnie nie jest grą, znaczy nie tyle, że dla mnie, to wydaje mi się, że dokładnie tak samo jak Death Stranding nie powinno dostać gry roku, tak samo Sekiro nie powinno dostać gry roku. Bo Sekiro jest tytułem tak specyficznym i zamkniętym, jeśli chodzi o grupę odbiorców, że, znaczy to oczywiście pytanie brzmi, jak definiować grę roku, co to znaczy? To znaczy najlepsza gra, która wyszła w danym roku, najciekawsza, czy gra, która osiągnęła największy sukces, czy no, to dużo zależy, nie? Natomiast dla mnie Sekiro, no, było dziwnym wyborem.
No tak, ale być może właśnie to był taki rok, że bardzo ciężko było wybrać taki tytuł. Tak jak na przykład w poprzednich latach, właściwie no, człowiek się zastanawiał, było tak wiele dobrych gier, tak wiele świetnych tytułów, że z takim ciężkim bólem serca trzeba było wybrać jeden tytuł, bo ex aequo kilka tytułów mogło dostać. No i w tamtym roku na przykład no, wygrał God of War, ale to była wygrana absolutnie zasłużona. Mimo, że tak naprawdę jakby się zastanowić, to pewnie każdy inny tytuł z tych nominowanych w tamtym roku mógłby tę statuetkę zyskać, bo ja na przykład osobiście uważałem Red Dead Redemption 2 za grę roku, nie? Ale na przykład nie jest dla mnie kontrowersyjnym, że God of War zwyciężył. Assassin's Creed Odyssey na przykład no już nie, chociaż też mi się bardzo podobała i to jest... No nie wiem, no mi się wydaje, że po prostu to jest kwestia tego roku, że trochę znaczy, mniejsze...
Tak, ten rok jest takim rokiem...
Tytuły były mniejszego kalibru.
Znaczy mamy rok, w którym było bardzo dużo dobrych, czy wręcz bardzo dobrych gier, bo wszystkie te gry, które tutaj wymieniliśmy z tych nominowanych, to były dobre albo wręcz bardzo dobre gry.
Tak.
Natomiast żadna z nich nie była takim absolutnym killerem wszystkiego. Tak jak nawet jeśli weźmiemy pod uwagę jakieś kontrowersje związane z Red Dead Redemption 2, to i tak ona była tytułem wyjątkowym. God of War był również grą wyjątkową. Czy wcześniej Zelda, Wiedźmin, no to wszystko były tytuły, które wybijały się ponad, jednoznacznie wręcz się wybijały ponad wszystkie inne gry, które się w tym roku pojawiły. A teraz? Tak jak ładnie powiedziałeś. The Outer Worlds, no nie właśnie. Za bardzo. Control? Może. Sekiro? No jest, może.
Być może jakby, nie wiem... Te nagrody nie pojawiały się w listopadzie, jest grudzień, ale właściwie wszyscy nominowani byli już znani w listopadzie, nie? I gdyby poczekali do stycznia, bo jeszcze parę tytułów wychodzi. Niedawno wyszedł Phoenix Point, jestem bardzo ciekawy tej gry. Być może ona mogłaby...
Jedi?
W ten Fallen Order? Ja słyszałem różne opinie, ale chyba jednak nie najlepsze. Zaskakujące, że nigdzie tutaj nie widzę, chyba że po prostu... Nie, no jest jedna kategoria, w której jaka ta gra wygrała, czyli Call of Duty Modern Warfare. Że
mobile, jeśli
tak,
się
że,
nie mylę.
Tak, najlepsze
best
audio.
Audio design.
Tak, że najlepszy dźwięk. Znaczy ja słyszałem same superlatywy na temat kampanii fabularnej właśnie Call of Duty Modern Warfare i uważam, że trochę taka stygma, że to już jest kolejny tytuł i nastawiony na multiplayer i tak naprawdę nic nowego nie wnosi, jakby spowodował, że ludzie nie skoncentrowali się. No, nie było tak dużo komentarzy na temat fabularnej części gry.
Best Action Game, które wygrał Devil May Cry 5. Tu jestem w dużym szoku, bo tu nawet
ale jak się odcięli w ogóle od poprzedniej Devil May Cry, nie? Że tak długo musieliście czekać na sequel i tak bla, 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 bla. Nie tak by ten... Chamstwo.
Mhm. No, więc dziwnie.
Tak,
dziwne,
ale
dziwne
z wielkim zwycięzcą
nagrody.
Okazało się, że jest gra Disco Elysium, która
jest,
zdobyła cztery statuetki, w tym właśnie jedną za... za
najlepsza gra RPG.
Tak, najlepsza gra RPG, najlepszy...
Najlepsza gra indie.
Najlepsza fabuła, można powiedzieć, czy najlepsza narracja, tak, tak. Nie wiem, jak to tłumaczyć, tak. Nie jestem tutaj w locie zdolny znaleźć jakieś dobre słowo. Właśnie najlepsza gra niezależna i też właśnie oni to nazwali Fresh Indie Games, ale to bardziej chodzi o jakieś takie może nowo powstałe studio, albo takie najlepszy debiut.
Tak, bo tak. to było Fresh Indie Game to było bardziej dla studia niż dla gry.
Tak, że to było na przykład Zaum za Disco Elysium, no nie? Tam Nomada Studio za Gris i tak dalej,
za
i tak
Gris.
Dalej. I,
tak.
I przyznam, że tak, że Disco Elysium to jest taka gra, która wybija się właśnie jak wśród nawet innych takich gier RPG tym, że ja grając The Outer Worlds, które mi się podobało. Uważałem, że miała świetne dialogi, są świetne teksty, zależnie od tego, jaki masz poziom charyzmy, percepcji, kłamstwa i tak dalej, jakichś różnych takich statystyk, możesz bardzo w ciekawy sposób prowadzić i zabawny dialog, do tego jeszcze dochodzą twoi kompanii, którzy dokładają się do tych rozmów. To w momencie, jak zacząłem grać Disco Elysium, a zacząłem grać właśnie w trakcie grania The Outer Worlds, absolutnie mi jest ciężko teraz wrócić do Outer Worlds. Po prostu nawet nie mogę tekstów czytać. Dlatego, że Disco Elysium to jest tak świetnie napisane, tak fantastycznym językiem. No tam są słowa, które oczywiście na przykład z naszego języka polskiego, jak na przykład ktoś ma bardziej lepiej lub gorzej opanowany słownik wyrazowców, ale na przykład słowo, które w języku angielskim być może się wydaje bardzo dziwne, ale nam jest oczywiście jasne, narkomania, a tu wplecione jest tak w dialog, że no po prostu no to jest gra, która uważam, że świetnie została doceniona i być może jeszcze dodatkowo więcej zyska, bo wychodzi niedługo chyba na konsolę i też konsolowcy będą mogli się poznać na tym tytule. No ale tak już szybciutko, Death Stranding, gra, która właśnie tak jak powiedziałem, wzbudza bardzo dużo kontrowersji, bo podzieliła graczy między takich nienawistników Hideo Kojimy i na ich wielbicieli, takich, którzy w ogóle nie zwracają na to uwagi, uważają, że gra jest świetna i chwalą się, że mają tam platyny i tak dalej. Ja muszę przyznać, że to jest interesujący tytuł, ale osobiście bardziej mnie interesuje ten świat i ta historia i te postacie, niż sama ta ciężka praca kuriera. Szczególnie, że ona oczywiście później się rozwija.
YouTube game.
Tak, dokładnie. I co ciekawe, Mads Mikkelsen dostał Oscara za rolę właśnie w tej grze. On tam odtwarza postać, ciągle mi wypada z głowy, Cliffa, tylko... Ale to nieważne, bo to, jakbym powiedział, kim jest Cliff, to od razu spoiler.
No właśnie.
Best Performance. I niestety Mads Mikkelsen się nie pojawi na gali, więc mimo, że w poprzednich latach za best performance to oczywiście aktorzy wychodzili na scenę i dziękowali za to, to tutaj to zostało tak z offu, no nie? Potraktowane jak te wszystkie inne pomniejsze kategorie, bo no szkoda. Nie było, chociaż na przykład Norman Reedus też był nominowany za rolę właśnie Death Stranding, więc jakby on dostał, to by mógł odebrać osobiście, no a tak... No niestety. Zresztą w ogóle zabawna sytuacja. Gears w bardzo wielu kategoriach był nominowany Ale chyba w niczym nie udało się zdobyć statuetki.
Nie, Gearsy chyba w niczym.
No, a najlepsze było to, że w ogóle też nikogo te Gearsy nie obchodziły. Bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Jak za każdym razem, jak byli nominowani, wyczytywanie zawsze było niektóre gry, wiesz, bardziej takie, niektóre... Gearsy 5, cisza. Nie wiem, czy ktoś znaku nie podniósł, że ma być aplauz, czy coś takiego, ale to tak smutnie zabrzmiało, tak w ogóle. Ja nie chciałbym po prostu być w teamie Coalition, siedzącym gdzieś na trybunach i po prostu, wiesz, doznawających ciszy, kiedy wymieniają ich tytuł, no ale... Ale niestety... Nie uważam, żeby Gearsy 5...
Chyba.
Tak, nie sądzę, żeby Gearsy 5 to był jakiś taki tytuł, który akurat zasługuje na nie wiadomo co, ale... No to była taka smutna scena, dlatego że krzyczeli, wylatowali na najśmieszniejsze, najdziwniejsze tytuły.
Jeśli chodzi jestem obrażony za Best Strategy Game, absolutnie Anno powinno dostać tę nagrodę, a nie tam jakieś, kurde, Fire Emblem.
Ja nie wybaczę Anno, ale to chyba mówiłem, za ten bug, który nie pozwolił mi skończyć tej kampanii głównej.
Na co nie pamiętam, jaki miałeś bug.
No, tam taki bug, że po prostu nie zatrybił mi punkt zadania. Po prostu pojawiła mi się tam... Opcja była wyszarzona, a bez tego po prostu nie mogłem kontynuować gry. I próbowałem na wszelkie sposoby, bo odgrywanie save'a, niszczenie tam portu, pozwolenie, żeby nie wiem, piraci przypłynęli, czy tam ktoś coś zrobił. Niestety, nic nie pomogło i mam strasznego... I czekałem na wiele patchy, chyba 5-6 patchy minęło i żaden tego nie poprawi, doszedłem do wniosku, że to jest straszna potwarz. Mimo, że gra mi się bardzo podoba i jest w takim jednym z przyjemniejszych city builderów, w jakie grałem, a nie gram w nie dużo, więc no, to jest fakt, że mnie ona tak wciągnęła, no świadczy o czymś, nie? I faktycznie. A co wygrało Best Strategy Game? Fire Emblem. No, ale ja akurat tutaj nigdy nie grałem Fire Emblem żadne, więc nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Chociaż jeśli chodzi o gry strategiczne, bardzo jestem ciekawy Gears Tactics. Wygląda naprawdę sympatycznie.
No,
trochę
ale to do tego przejdziemy może. Podkręcona... Jak już skończymy mówić na
dobrze,
nagrodę,
to
przejdziemy do samych sobie zapowiedzi. Bo...
No to tak już...
No coś jeszcze o którejś nagrodzie chcesz powiedzieć?
Tak, no to przynajmniej te, co nam zostały i jeśli będziesz chciał się gdzieś zatrzymać, to oczywiście jasne, ale tak po prostu szybko odczytam. Oczywiście jak ktoś chce sobie obejrzeć galę, to niech sobie obejrzy, teraz się sobie zatrzyma, bo możemy komuś popsuć zabawę, jak ktoś na przykład mówi, kurczę, czekałem cały dzień, żeby obejrzeć ten galę, a wy mi tutaj wszystkie nagrody powiedzieliśmy, jak to wygrał. Ale Best Ongoing Game, czyli taka gra, która nadal jest, żyje, funkcjonuje. Ja bym powiedział kategoria The Best Game as a Service, albo coś w tym stylu, ale oni tak sobie wybrali. Fortnite, ale to było chyba oczywiste, nie, że przy tym jaki impact, prawda, Fortnite na przez ostatnie lata, półtora roku.
Ma nagrodę dla najlepszego Fortnite'a, więc wiadomo, że musiał wygrać Fortnite.
Tak, tak. Chociaż i nominowali Destiny 2 i Apex Legend, no ale no. W jaki sposób zasłużenie? Chociaż nie wiem, czy ty byś, Piotrze, nie wybrał Rainbow Six Siege.
Nie, ja bym wybrał Apexa.
No jednak Apexa. Best Narrative, to mówiliśmy, Disco Elysium, najlepsza Art Direction, najlepsze, tak, ale już kaleczę po prostu, polski język, angielski język, London, nie ma takiego miasta. Control, ale to chyba, jako fan Control chyba się zgadzasz.
Absolutnie zasłużona nagroda.
Chociaż ja uważam, że Best Art Direction to powiem Death Stranding. Na szczęście Death Stranding dostał za najlepszą muzykę, i tutaj nie wiem, czy to jest kwestia już samej muzyki, czy tego, jak dobrali utwory, bo to jest taka gra, w której ta muzyka się pojawia w takich momentach, kiedy faktycznie możesz jej posłuchać, że gdzieś tam jedziesz, przemierzasz te zielone pustynie, że się tak wyrażę, tą Islandię w Ameryce, i ta muzyka jest naprawdę taka melancholijna, wpada w ucho, jeśli można powiedzieć. Bez audio design mówiliśmy Call of Duty Modern Warfare, Best Performance Mads Mikkelsen, Games for Impact Gris. No i Piotrze, ty skończyłeś Gris.
Tak, jak najbardziej.
Potwierdzasz zasłużoność tej nagrody?
Znaczy, mnie Gris absolutnie zauroczył sobą, tylko było to równo rok temu, on wyszedł w grudniu 2018 roku, więc już...
Tak.
Nie do końca pamiętam ją, ale
taka ładna rysowana, taka. Ona się pojawiła...
oczywiście, wiem.
Pierwsza chyba okładka takiego popularnego nowego magazynu, chyba Wire, tak się nazywa ten magazyn? Wire? Czy Wireframe? Nie wiem, Wireframe? Jest taki nowy magazyn o grach. To właśnie była ta okładka, ale to już nieważne.
On jeszcze funkcjonuje?
Tak, tak. Ja codziennie widzę go w kioskach, bo on się pojawia chyba co dwa tygodnie. Teraz tak, Call of Duty, Mobile za najlepszą grę mobilną, Best Independent Game, Disco Elysium, najlepsza gra VR, AR, Beat Saber. To bez dwóch zdań. Chociaż ja cały czas chcę, muszę i na pewno w końcu zagram w Blood and Truth, bo to jest gra fajna, sensacyjna i tak dalej. Bez Action Game mówiłeś, tak. Devil May Cry 5. Bez Action Adventure Game. To jest bardzo ciekawe, że tutaj rozróżnili te dwie kategorie. Sekiro Shadows Die Twice. Best Role-Playing Game Disco Elysium. Best Fighting Game. No i tu byłem ciekawy, no ale chyba zasłużenie jednak. Super Smash Bros. Ultimate. Best Family Game, czyli najlepsza gra rodzinna. Luigi's Mansion 3.
To jest zabawne, że właściwie wszystkie gry nominowane są tylko i wyłącznie od Nintendo?
Single player. A, tak.
Nie, od Nintendo. Tylko wszystkie. I wyłącznie od Nintendo. Nie ma w ogóle, tak. Nikt nie porzucił ten
segment. Ring Fit Adventure, Best Family. To jakby nikt nie robił już w ogóle gier familijnych. To jest po prostu jakaś nisza niszy i przyjął ją Nintendo. Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate i Yoshi's Crafted World. Best Touched Game mówiłeś, Fire Emblem. Best Sports Racing Game. I tu już kategoria została ściśnięta. Gry sportowe, gry samochodowe, wszystko do jednego kotła, wora. I wygrało Crash Team Racing Nitro Fuel. Zupełnie nie wiem, nie kojarzę w ogóle tego tytułu. Kojarzy mi się, że to jest jakaś taka...
On wyszedł dla dzieci jakoś maj, czerwiec. Nie, to jest remaster Crash Team Racingu CTR-a z czasów PSX-a, gdzie masz po pierwsze całego CTR-a, plus masz oprócz tego do Quick Play'a wyścigi postaci z dwójki i trójki. I dodatkowo ta gra jest wydawana przez Activision, więc jest grą z gatunku Game as Service i raz na 2-3 miesiące pojawia się nowy zwiastun nowego update'u, czy eventu, czy czegokolwiek innego i ta gra sobie żyje. A gameplayowo to jest starym, dobrym CTR-em.
No tak, właśnie tak jak patrzę, to mi się kojarzy, że to jest po prostu jakaś tam kolejna wariacja Mario Kart. Oczywiście ładniejsza, być może lepsza, no ale... No niestety. Best Multiplayer Game Apex Legends.
Zasłużenie, w pełni.
Mhm. Nie wiem, tutaj robi Tetris 99 w tej kategorii, no ale to w sumie no, to też jest...
Battle Royale Tetris w sumie, nie?
No tak, no i tam jest interakcja. Właśnie to jest bardzo ciekawe, że to nie jest gra, że po prostu grasz Tetrisa i kto dłużej będzie grał, tylko tam jest bardzo ciekawa ta mechanika przeszkadzania sobie, to jest bardzo dobre. Fresh Indie Game Zaum for Disco Elysium. Best Community Support. Czyli najlepsza gra. Najlepsze wsparcie społeczności.
To jest dla mnie taki bullshit, że akurat ta gra dostała, to jest po prostu potwarz.
Stworzyli kategorię po prostu. Gra, która ma najlepiej wspieraną społeczność. Okej. Okay. Destiny 2, Apex Legends, Final Fantasy 14, Fortnite, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. No i wygrał Destiny 2, no to bardzo ciekawe. I Content Creator of the Year. Ja powiedziałem, że trochę po prostu tutaj przesadził Jeff, nie nominując doktora Disrespecta, no ale on po prostu byłby zbyt oczywisty, on by to wygrał. On wygrał już jedną w tym roku jakąś nagrodę za chyba w jakichś takich nagrodach e-sportowych, więc tutaj po prostu nie mógł się pojawić, bo też by zgarnął, więc wygrał nasz właściwie rodak.
Mi się wydaje, że doktor Disrespect wygrał tą nagrodę 3 lata temu. W sensie konkretnie na VGA nagrodę Content Creator of the Year Dr. Disrespect wygrał już, bo to może dlatego nie był nominowany nawet.
No może, mają jakąś taką politykę, no nie, że po prostu nie możemy ciągle tych najlepszych, tylko musimy czasami komuś innemu dać, ale przynajmniej wygrał ktoś, rodak wygrał, prawda? Bo
tak, nasz człowiek.
Michał Grzesiek jest, no ma korzenie polskie i cieszy ten fakt, że Shroud został zwycięzcą tej kategorii. No i tutaj Player's Voice, to ja rozumiem, że to ludzie wybierali, tak? To jacyś ludzie głosowali.
To oczywiście tak. Jacyś ludzie dowiedział się, kto
i wygrał, no nie? No. No i jeszcze była kategoria sportowa, ale tutaj zostawię was w niepewności i sobie doczytajcie gdzieś tam, no bo...
To była tak zwana kategoria nikogo.
To jest najmniej jasna dla mnie, wiesz, ja to nikogo nie znam. I na przykład nie jestem w stanie absolutnie skomentować, więc to byłaby taka troszeczkę strata czasu, gdybyśmy...
Ale powiedzieli o Katowicach i to pani przeczytała te Katowice jakoś tak... Katowice!
Katowice!
Jakoś tak totalnie w ogóle, że nie powiedziałbym,
mogli
że to
mogli tej sympatycznej Japońce dać, żeby ona w ogóle czytała wszystko.
Ach, ta sympatyczna Japonka znowu podbiła serca wszystkich, mówiąc "Do you want one crazy year for me?"
Tak powiem, ale wiesz, to nie podobało mi się, że ona tam przeklinała w tym. To
znaczy,
już,
mi się nie podobało, że ona nie dostała napisów albo jakiegoś, nie wiem, tłumacza, bo momentami naprawdę był problem ze zrozumieniem jej.
Tak. No. Dobrze. To teraz szybkie statystyki. Najwięcej nominacji Death Stranding. Najwięcej 10. Na drugim miejscu było Control z 8 nominacjami. No i Sekiro Shadows Die Twice miał 5 nominacji. No a zwycięzcą takim, jeśli chodzi o liczbę nagród, no to tak jak wspomniany wcześniej Disco Elysium. 3 nagrody dla Death Stranding. I Sekiro Die Twice i Fire Emblem Three Houses ex-aequo po 2 nagrody. Więc bardzo, bardzo interesujące wyniki, ale zawsze to, co jest bardzo ciekawe, to są te wszystkie zapowiedzi tytułów, o których wcześniej nie słyszeliśmy, albo wręcz no takie no, podnoszące rangę zapowiedzi rzeczy, których się wszyscy spodziewamy, że na przykład będą na E3, a tu proszę u Jeffa. I oczywiście ja polecam zawsze zajrzeć na twoją stronę pancerdziennik.pl, żeby sobie to podsumowanie zobaczyć, co tam się wydarzyło, jakie gry, jakie zwiastuny. Tak sobie ładnie to... Nie trzeba sobie wtedy wizualizować tego, co mówimy, tylko można obejrzeć. Ale były dwie zapowiedzi sprzętu, które, no, nie wiem, czy to była kwestia tego, że jedna zapowiedź była taka zrobiona właśnie bardzo interesującym filmikiem, czyli Xbox Series X. Czyli Project Scarlet już nie ma nazwy Project Scarlet, tylko... No, tylko, że dla mnie to się kojarzy z, po prostu z taką marką, nie wiem, czy kojarzy Steel Series. I jak patrzę na tego Xboxa, to mi się wydaje, jakby to była jakaś taka robiona konsola na licencji właśnie tej firmy, ale
czy
jak...
Nie, to jest sprawa, to jest Xbox X po prostu.
Tak, tak. To jest albo Sirius X, ja to tak mówię, że tam inna wymowa, tak. Że to jest naprawdę taki poważny X. Już wcześniej mieliśmy One X, a teraz mamy poważny.
Ja strzelam, że będziemy mieli po prostu, no bo to było potwierdzone chyba. Albo to był plot, albo było już potwierdzone, że będziemy mieli w tej generacji od razu na wejście dwa warianty tej konsoli. Czyli wariant mocniejszy i wariant słabszy. Więc domyślam się, że będzie Xbox Series X i nie wiem, Xbox Series Y, albo Xbox
Series Z,
albo
Series S.
Albo Series S, albo
i będzie w skrócie Xbox SS. No nie wiem, czy oni chcą tak.
ale jest Xbox X, więc...
Ten design, muszę przyznać, że bardzo ważny, bo to jest design, który już raz widzieliśmy, tylko inaczej wyprofilowany. Bo Apple parę lat temu stworzyło właśnie Maca Pro, który wyglądał jak wazon albo kosz na śmieci, no jak zwał, tak zwał, a tu mamy kosz na śmieci tylko kwadratowy. I bardzo mnie interesuje, co spowodowało ten układ komponentów w środku, że zastosowano coś, co wygląda jak taka kolumna bardziej, no taki prostopadłościan.
Czy ja słyszałem, gdzie go wsadzić, wiesz, eksperci... Eksperci się wypowiadają, że w przypadku tego typu ułożenia komponentów zarządzanie ciepłem jest bardzo proste i nie istnieje szansa, żeby coś się przegrzewało za bardzo, jak ma wielki wiatrak na górze i wiesz, i właściwie jest w stanie być chłodzone po całości.
Najzabawniejsze jest, że
mi się to podoba nawet, bo jest to coś oryginalnego, a właściwie jak sobie spojrzałem dzisiaj na Xboxa One X i spojrzałem sobie na PS4, to w sumie to przejmowanie się tym, jak ta konsola wygląda, trwa pierwszy dzień albo dwa po zakupie, a potem i tak człowiek już o niej zapomina i po prostu tylko naciska guzik i gra. I nawet na nią nie patrzy.
Dla mnie jest jedna rzecz ważna.
Czy wejdzie pod szafkę?
To właśnie teraz patrzę, to wejdzie tylko bokiem niestety. Będę musiał położyć tą konsolę, ale dla mnie problemem jest to, że Microsoft stworzył fenomenalne chłodzenie w oryginalnym Xbox One VCR, bo bezszelestne. Ja włączam konsolę i tylko dzięki właśnie temu, że się świeci, to wiem, że jest włączona. Siedzę sobie na kanapie, jest absolutna cisza. Mogę oglądać film, mogę oglądać... Nie muszę tego robić na słuchawkę, mogę grać w gry i nie słyszę konsoli. Postanowiłem ze względu na właśnie problemy techniczne z moim Xboxem, przesuwcie się na One S-a. Niestety jest głośniejszy. A już właśnie co druga osoba, z którą rozmawiałem, w której się żaliłem, jeśli chodzi o One S, powiedziała, że słuchaj, Xbox One X, ten to jest dopiero głośny. ja nie wiem, co mam zrobić, no co mam myśleć, czy po prostu Microsoft zatracił się w tym kombinowaniu tą formą, że zapomniał, co jest najistotniejsze, czyli ten quality of life, cisza z wiatraka.
Wiesz co, ja powiem ci szczerze, nie wiem, czy Xbox One X jest głośny, bo ja tego nie zauważyłem. Jedyna konsola, którą faktycznie zauważam, to jest PS4, która potrafi się rozkręcić. Ona nie jest dla mnie zawsze głośna, bo niektórzy mówią, że PS4 jest zawsze głośna. Ja zauważam, że PS4 czasem potrafi się rozkręcić, na przykład na mapie w God of Warze, i wtedy faktycznie potrafi troszkę dać czadu, ale ogólnie nie jest najgorzej.
Ale ty jesteś posiadaczem Pro czy zwykły PS4?
Zwykły.
No właśnie, bo zwykła mi się wydaje, że jest lepsza niż ten, pod tym względem. Że więcej ludzi narzeka na PlayStation 4 Pro, więc tu dopiero jest podobno huk jak silników odrzutowych. Już powrót do poprzedniej generacji, do Xboxa 360, gdzie jeszcze dodatkowo szum był wywołany napędem DVD. No ale to jest, to już jest inna kwestia. No chciałem się tak wyżalić, nie, po prostu nie wiem, czy ktoś może mi doradzić, z drogich słuchaczy, kto miał ten problem z głośnym wiatrakiem jakimś tykającym, czy jest sens w ogóle rozbijać konsolę i próbować, nie wiem, naoliwić ten wiatrak? Czy jest w ogóle cokolwiek możliwe do zrobienia? Nie interesują mnie żadne customowe wiatraki nie wiadomo skąd, tylko po prostu, czy jest sens, żebym rozbierał tę konsolę, czyścił i dmuchał, czy po prostu lepiej już tak zostawić i jak to tak mówi, no, jakoś to przeżyć, no, niestety. No, ale Piotrze, z tych zapowiedzi jeszcze była właśnie zapowiedź, tylko ona była tak przemycona, PlayStation 5. Czy tam po prostu pojawiło się, że nowa gra tam.
Była przemycona tak, żeby zapowiedź ekskluzywa na PlayStation 5. Tak.
Ale pierwszy raz tak oficjalnie gdzieś tam się pojawiło, że PlayStation 5 będzie. No nie? Że już tak jest. Już używamy tej nazwy oficjalnie. Żadny tam projekt z PlayStation, nie wiem, coś tam, tylko...
Nie, znaczy... no przecież był ten wielki artykuł na The Verge, oficjalnie mówiący,
to
że
The Verge jest szmatowane.
Nowe PlayStation będzie się nazywało PlayStation 5 i że będzie na holiday przyszłego roku.
Mhm. No to takie oczywistości. Ale nie, no, jeśli chodzi o ten Godfall, tak?
No ale poczekaj, bo pominąłeś, bo przy okazji zapowiedzi Xboxa One X, Series X, przepraszam, była zapowiedź Hellblade 2.
No... Dla mnie takie bardzo ciekawe wrażenie było, bo strasznie jakoś tak niekomfortowo się czułem, oglądając tą dziewczynę, ona jakieś takie coś, czy klikała, coś takiego robiła. Widzisz, właśnie może mnie pamięć
tutaj
nie...
Czy ty grałeś w jedynkę?
Troszeczkę.
A, widzisz, no to gdybyś przeszedł Hellblade'a, to byś wiedział, że zapowiedź Hellblade 2 jest rzeczą wyjątkową. Bo po pierwsze, fabularnie rzecz biorąc, jest to, no nie będę tutaj spoilował w żaden sposób, ale bardzo jestem ciekawy, gdzie ta gra pójdzie i w którą stronę, bo spokojnie jedynka mogła być zamkniętą historią i nigdy więcej do historii Senuły byśmy nie wracali. Tutaj dowiadujemy się, że to jest Senua Saga, czyli ewidentnie, zresztą ta dziewczyna, która śpiewa, to jest właśnie ta Senua. Więc no, to jest, ja jestem bardzo ciekawy, co też nam Ninja Theory wysmaży.
No, teraz mając już wręcz nieograniczone środki od Microsoftu, no, mogą zrobić naprawdę potężną grę. Tylko właśnie to jest ciekawe. Ja zawsze powtarzam, że artysta najlepszy to jest artysta głodny, który musi kombinować, który musi iść na kompromisy, ale te kompromisy często powodują, że jakaś taka wartość artystyczna wzrasta. No nie zawsze to jest tak jest, ale jakby historia zna wiele przypadków, gdzie się to potwierdza, że żeby coś zrobić za mniejsze środki, no nie, trzeba się troszeczkę bardziej postarać i ten efekt jest wtedy dużo, dużo lepszy. No tutaj być może te pieniądze nie będą mieli znaczenia, po prostu rodziny będą częściej widywać swoich mężów, swoje żony, którzy nie będą musieli crunchować, bo będą mieli lepsze warunki do życia w pracy.
Wiesz, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje z Game Passem, to Microsoft ogólnie chyba rzuca pieniędzmi na lewo i na prawo w sposób taki bardzo dowolny i frywolny, więc może faktycznie te wszystkie studia, które oni kupowali na przestrzeni ostatnich paru miesięcy czy lat, będą teraz miały Eldorado twórcze i wiesz, dowolność środków wyrazu, budżetów i tak dalej. No dobrze, no ale to skoro powiedzieliśmy o ekskluzywie najprawdopodobniej na nowego Xboxa, to masz rację, był również ekskluzyw na nowe PlayStation, który się nazywał Godfall i wyglądał tak absolutnie sztampowo, o, może to jest dobre słowo.
Znaczy, ja bym chciał się dowiedzieć, czy to jest, czy oni tam gdzieś rzucili, że to jest na silniku gry, czy nie, czy po prostu to jest taki zwiastun.
Tak, zawsze mamy actual in-game footage na początku zwiastuna, więc teoretycznie, że jest to w pełni na silniku gry, natomiast gra, później nie wiem, czy słuchałeś tego, bo po zwiastunie na scenę przyszli, znaczy na scenę, tą taką scenę obok, przyszli panowie z Gearboxu, którzy Randy? Są wydawcą tego. Nie, jesteś inni. I tam padło, że tak jak oni do tej pory mają shooter lootery, to będzie slasher looter. Znaczy to będzie gra,
czyli Diablo, tak?
Looterem. Znaczy ja to nie wiem, mam skojarzenie z Anthemem jakieś może? Coś.
Tylko, że Anthem to jest shooter looter.
No właśnie, to ma być mili looter. Co więcej, gdzieś na jakimś urywku widziałem dzisiaj 3 sekundy gameplayu. I wyglądało to tak, że właśnie z perspektywy trzeciej osoby pan biegał i chlastał mieczem przeciwnika. Więc nie wiem.
Dla to mnie to
ta gra, która podniosła ciśnienie.
No, dla mnie to wygląda jak oczywiście z innymi troszeczkę motywami graficznymi i trochę inną stylistyką, jeśli chodzi o te postacie. Dla mnie to wygląda jak jakaś taka kontynuacja To Human. Ale to nie, dlaczego? Skąd mi to przyszło do głowy? Dlaczego? Ale no... Prezentuje się interesująco. Tak, ale nie, no ten Godfall jednak nie będzie ekskluzywem na PlayStation 5, bo też się pojawi na PC.
PC to będzie jeszcze. No ale tak, teraz wszystko tak. Się pojawia na PC, więc wiesz, to nie należy brać tego pod uwagę ten. No ale Godfall, tak, Godfall, więc tak, cóż.
No, tak już to w takim razie, nie wiem, bo zastanawiam się, jak to ugryźć, no, nie, bo ja nawet nie mam tej listy, w jakiej kolejności się wszystko to pojawiało. Nie wiem, czy Piotrze, ty w codzienniku wszystko u ciebie było w kolejności pojawienia się na grali?
Co? Ja oglądając robię na bieżąco i spisuję to w kolejności, natomiast czasem jest tak, że coś mi przeleci albo pojawi się w bloku reklamowym i wtedy po prostu dopisuję jedno wcześniej albo później, więc jest, ta kolejność jest mniej więcej zachowana.
Tak, no to ja w zupełnie takiej losowej kolejności, no, co mi się podobało, tylko no ciężko mi będzie to rozwijać, bo przeważnie rzeczy, które widziałem, to są zwiastuny albo jakieś takie teasery, które...
No tak. I... No tak jak na przykład było pokazane coś takiego, co się nazywało New Worlds, czyli gra od Amazon Game Studios, która miała bardzo ciekawy zwiastun, taki dobrze zrobiony i interesujący, ale jak potem zacząłem sobie szukać informacji o tej grze i okazuje się, że to jest MMO, RPG z trzeciej osoby, tak, które wygląda bardzo przeciętnie, gameplaye z tego są od dawna dostępne, to od razu entuzjazm upada troszeczkę, nie? Mhm.
Że to wyglądało trochę jak te koreańskie.
No, ja na przykład to, co było pewnym motywem przewodnim, bo powiedziałbym, że w przypadku trzech rzeczy tak było, to znaczy pojawiały się zwiastuny, które były bardzo interesujące, gier, które są kompletnie nieinteresujące, przynajmniej dla mnie, czyli na przykład rzeczy związane z Magiciem, że Magic the Gathering Arena dostaje nowe karty i że zapowiedziano RPGa w świecie Magica, który myślę, że dla masy ludzi jest, i to jeszcze MMORPGa, dla masy ludzi jest absolutnie nieinteresujący. Tak samo z tymi grami w świecie League of Legends, które bardzo możliwe, że dla kogoś, kto gra w League of Legends, są niesamowitą podjarką i bardzo to szanuję i cieszę się waszym szczęściem. A dla mnie ta gra w ogóle nie istnieje. Czy w ogóle ten świat mnie nie interesuje, więc jakieś tam zapowiedzi gier dziejących się w tym świecie, no whatever, nie potrzebuję tego. I trzecia rzecz, która mi zapadła w pamięć, która mnie zaskoczyła, bo dałbym sobie odciąć rękę albo jakąś część ciała, bo jestem prawie pewny, że istniała już kiedyś gra, która się nazywała Dungeons and Dragons Dark Alliance. I że to było za czasów jakiejś PS2, taki izometryczny rzut akcji na
Baldur's
parzankę
Gate
w świecie.
Mam się wydaje, że
ale Dark Alliance, prawda?
Chyba tak.
No właśnie.
Baldur's Gate, no, nie jestem na 100% pewny, ale...
A Baldur's Gate też był Dungeons and Dragons.
Ale podzielam twoją graniczącą z pewnością właśnie obawę, że faktycznie taka gra była i zastanawiam się, czy ona była na tym, na konsolę. Tak, Baldur's Gate Dark Alliance, gra komputerowa będąca połączeniem fabularnej gry akcji hack and slash. Gra została wyprodukowana przez Snowblind na PlayStation 2 i Xboxa oryginalnego. A także no była właśnie wersja na jakieś magiczne zabawki typu Game Boy Advance, Magic Pockets i tak dalej, i tak dalej. Więc...
No to powiedz, co tobie wpadło w oko?
Była taka gra, tylko właśnie musisz mnie poprawić, jeśli chodzi o tytuł. West...
Weird West.
Weird West.
Weird West. To jest gra od ludzi, którzy robili Dishonored i Preya, a teraz robią coś, co wygląda jak indek dla Devolvera.
Tak, bo to jest rzut z góry, taki izometryczny. Trochę mi się kojarzy z taką grą, o której jakiś czas temu wspominałem, Fantasmagieria, który tytuł mi zupełnie teraz wypadł z głowy. I to jest...
Mówisz o tej polskiej grze taktycznej szatanami?
Tak.
To się nazywa Hard West. Co więcej, ja na Twitterze obserwuję jednego z deweloperów Hard Westa, albo znaczy właściwie byłych deweloperów, no bo oni już dawno temu ten projekt zamknęli. Scena w tym zwiastunie jest żywcem wyjęta ze sceny z Hard Westa. Jak stoją bohaterowie z takiej tej, to właśnie ten deweloper wrzucił scenę z Hard Westa, gdzie jest dokładnie identyczny układ postaci i dokładnie identyczne pomieszczenie i tak dalej, więc to było takie mrugnięcie okiem. No bo Hard West to też był Weird Western, tak naprawdę.
Tak. Więc no, myślę, że to jest właśnie taki tytuł, który mnie zainteresuje z tych takich właśnie mniejszych, takich niezależnych, no nie? No wiadomo, że The Wolf Among Us, drugi sezon, no to jest coś, na co będę bardzo, bardzo polował, bardzo czekał. Znaczy, polować to nie muszę, no nie, po prostu wyjdzie, to poczekam, aż wyjdzie cały sezon. O, że się tak wyrażę, nie będę, prawda, łykał epizod po epizodzie, chociaż nie wiadomo, czy to będzie wydane jako jeden.
No tam pada, w logu pada Telltale Series, więc raczej to też będzie serial. Mówiliśmy o tym, że nie grałeś w Sekiro, więc ty może nie miałeś takiego skojarzenia, ponieważ ja troszeczkę grałem w Sekiro. Tak, pojawił się zwiastun Naraka Blade Point. To oczywiście, kiedy odpalasz sobie to na zestawieniu, to wiesz, że jest to zwiastun Naraka Blade Point. Ale kiedy zaczyna się trwa gala i po prostu leci jakiś zwiastun, to ja byłem święcie przekonany, że to jest jakieś duże DLC do Sekiro. Bo mamy też klimaty właśnie tego typu. Co więcej, w Sekiro jest identyczna mechanika rzucania linki i przyciągania się tą linką. Więc absolutnie byłem pewny, że to jest DLC do Sekiro, a nie, kurczę, jakaś gra od totalnie nieznanego mi studia 24 Entertainment.
Nie wiem, czy cię zaskoczę, jak powiem ci, że jedną z gier, która przykuła moją uwagę jest Fast and Furious Crossroads.
Wcale mnie to nie dziwi.
Szczególnie, ale wiesz co, gdyby to robiło jakieś tam studio, gdyby to ta gra była wydawana przez... Chociaż nie wiem, może EA ją wydaje. Nie chcę tutaj nic zapraszać, ale gra robią goście ze Slightly Mad Studios. Więc no, twórcy między innymi Project Cars, twórcy Need for Speed Shift, które bardzo lubię, więc jakby no to są goście, którzy wiedzą, jak robić dobrą grę o samochodach. Dobrym pod względem właśnie tego modelu jazdy i przyjemności z jazdy. Jeśli do tego dodadzą interesującą fabułę, z tego, co widzę, tam chyba gdzieś się pojawia Dominik Toretto, więc...
No, oczywiście! No, więc... nie wiem, czy oglądałeś fragment zapowiedzi na gali. Bo Dominik, znaczy Vin, wszedł na scenę.
What?
Vin, oczywiście. To było
ale
tak, że najpierw
weszła
Michelle Rodriguez, która zaczęła opowiadać, że tam jest wszystko super i oni w ogóle strasznie się cieszą, że tu są bla, 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 bla. I że mają dla nas super announcement. I wtedy poleciał zwiastun. Po czym jak zwiastun przestał lecieć, to wtedy pani powiedziała coś na zasadzie, tak, kochacie go, jest z nami. I wtedy na scenę wszedł Vin. I mam wrażenie, że przed wejściem na scenę tam na zapleczu było jakieś śmieszne papierosy były grane, bowiem Vin miał tak małe oczka i taki był rozluźniony i rozbawiony. W ogóle połowę swojego przedstawienia stał tyłem do widowni, bo mówiąc do tej dziewczyny, do Michelle, jeszcze mikrofon był podstawiony dla niej, więc on się musiał do niego na maksa schylać, bo było dużo za nisko. Więc absolutnie obejrzyj sobie ten fragment, jak było to komiczne. I to właśnie oni odczytali grę roku.
Widzisz, to jest to, że ja prawdopodobnie tej końcówki chyba już tak nie obejrzałem do końca, bo to tak mówisz, no to 4 godziny i musiałem gdzieś to przeskoczyć. Ale najlepsze, że to nie jest pierwsza gra, w której Vin Diesel swoją aparycją udostępnia. Nie wiem, czy pamiętasz taki hit, który właściwie można powiedzieć, że był takim prequelem tych Fast and Furious. no oczywiście nie związane z fabularnie, Wheelman.
Tak, tak,
nic
oczywiście.
Nic nie mówi dziecku.
A nie, mówi, jak coś. Najbardziej. Tak, tak, tak.
No więc tamta gra to była, no nie, nie chcę używać brzydkich słów i tak dalej, ale no była interesująca. O, tak się wyrażę. Ciekawa. Ale tutaj nie widzę tego budżetu. Jestem bardzo ciekawy, co to będzie za tytuł, bo wiadomo, że w 2020 wychodzi dziewiąta część Fast and Furious i to jest chyba największa marka. To są po prostu, to są Avengersi Universalu, więc nie dziwne, że no, postanowili jednak wydać jakąś grę, żeby odciąć ten kupon. Szczególnie, że bardzo dużo gier właśnie tych Marvela, tych Avengersów się pojawiło, że tam chyba w jednych, jedna z zapowiedzi to była takiej gry z Gambitem, nie? Z X-Menów. Mhm. Ale to już zupełnie mi tam nie gdzieś nie osadziło się w pamięci. Więc tak, Fast and Furious Crossroads na pewno będę obserwował. Jakby się pojawiło w Game Passie, też bym był w niebo wzięty. No ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Nie wiem, co tam jeszcze, Piotrze, twoją uwagę przykuło
z rzeczy takich interesujących? No oczywiście, przede wszystkim Ghosts of Tsushima. Mhm. Które, oprócz tego, że mieliśmy śliczny cinematic, to ja tam dostrzegłem fragmenty rozgrywki, bo ewidentnie było widać, że są momenty, które wyglądają dużo gorzej, więc to po prostu był gameplay. I ja już jestem zajarany, bo widać, że to jest, wiesz, asasyn, będzie otwarty świat, będzie zbieranie kropek, będzie podbijanie tak. obozów pewnie i tak dalej.
Mhm. Zresztą w ogóle bardzo dużo gier, i to chyba było związane z tym, że nie wiem, czy Jeff Keighley, czy jakąś fundację założył, jakieś obywatele Growi Świat, a nie, jak to się nazywa, mogę coś przekręcać. Bardzo dużo było takich prospołecznych zapowiedzi. No część to była taka totalnie, nie chcę mówić brzydkiego słowa, że to było takie virtue signaling, bo trochę to tak można było dobrać, ale z drugiej strony tak mówię, że kurczę, no ale to może to jest potrzebne, że czasami trzeba i jak nie na takiej gali, to gdzie? I bardzo mi się podobało to, że pokazali, tylko że ja bym bardzo chętnie zobaczył na przykład jakiś dłuższy film dokumentalny, nie, może ten Daniel Dwyer by się wybrał do Afganistanu, czy gdzieś do Afryki i
nakręcił. Mówisz o tych fragmentach, interesujące... to
tak,
się
gdzie pokazywali
Gamers of the World, czy coś takiego,
tak,
nie?
Że pokazano na przykład te afgańskie dziewczyny, które no, zajmują się tworzeniem gier. Nie dość, bardzo niezwykłe samo w sobie, nie, że po prostu miejsce, gdzie nie myślimy o tym, że tam jest jakiś nawet, że tam mogą być studia deweloperskie, no ale z jakiegoś, dlaczego nie? I bardzo fajnie, że o tym mówią, że pokazują mi, i te gry nie muszą być jakieś tam niesamowite, ale to, że są i na przykład oni opowiadają własne historie i gdyby się dało te gry wypromować właśnie dzięki takim galom jak nagrody Jeffa, no to ja jestem bardzo na tak.
W ogóle w trakcie gali była jeszcze jedna scena, kiedy to właśnie jacyś ludzie związani z tymi Gamers of the World zostali przez Jeffa przedstawieni. Kamera ich pokazała, jak oni siedzą tam na widowni i oni wstali, ustawili się w kółeczku i zaczęli sobie robić selfie.
Tak, ale to chyba było
wtedy
tylko tak, że oni nie
wróciła tak. do Jeffa i Jeff z taką absolutnie mega zirytowaną twarzą i wiesz, mega, mega sarkazmem w głosie powiedział: super, selfie, świetnie. No dobrze, idźmy dalej. Więc raczej nie był zadowolony z tego, że ktoś mu psuje jego, wiesz, jego show.
Znaczy wiesz co, oni to mi się wydaje, że oni po prostu nie przemyśleli, jak to powinno wyglądać. Co, oni powinni wstać i się ukłonić i pomachać rękami i siąść, nie? No bo chcieli wykorzystać moment, nie? Zrobili sobie selfie, ale...
No Elon wstał i się ukłonił.
Tak, no też to było dobre. Ale gdzieś tam też było to ciekawe. Właśnie był ten deweloper z Afryki. Też miał bardzo ciekawą grę. Tylko sama gra nie wyglądała jakoś imponująco, ale bardzo mi się podobał ten element, że robią grę, która oczywiście będzie miała mikropłatności, ale te mikropłatności są swego rodzaju wpłatami, na które te jako datki idą na jakieś właśnie te szczytne cele, na pomoc humanitarną w Afryce. I to jest bardzo ciekawe, bo gdyby na przykład Fortnite powiedział, że nie wiem, 10% na przykład tych pieniędzy, które wydajesz na ten, idzie na to. Albo na przykład, że miałbyś taką opcję, że w Fortnite kupujesz coś, co powiedzmy tak naprawdę w prawdziwym świecie ma jakiś swój odpowiednik, który pomaga innym, to byłoby bardzo ciekawe. Jakby taki no nie wiem, jakby to powiedzieć, że można by troszeczkę tak przenieść to, wiesz, podzielić trochę tej fortuny, bo Epic też ma tyle teraz pieniędzy, że oni nie wiedzą z tymi pieniędzmi, co robić. Na razie postanowili rozdawać gry za darmo, cieszę się z tego powodu, no ale ostatnio trochę podupadnie, jeśli chodzi o jakość tytułów i nie można powiedzieć, że jest tak dobrze, jak było na początku, no ale no, nadal nie ma na co narzekać, prawda?
Że się tak wyrażę. W ogóle, nie?
No.
No, tak mogli by dać więcej, no. Słabe. Mogliby coś tak lepszego dać, może jakiś, nie wiem, tak. Detroit albo... Mhm.
Ale tak cały czas się podpytuję, Piotrze, ale ani razu jeszcze nie wspomniałeś o remake'u Final Fantasy VII, a przecież wiem, że jesteś wielkim fanem.
Aha! Znaczy, wiesz co, bo on poszedł w pre-show i nawet już jakoś zapomniałem, że tak, był nowy zwiastun. Oczywiście, jak najbardziej.
Będzie fajnie. Prezentuje
tak,
się
dokładnie.
Bardzo
tak samo jak ten Humankind, który był, ja Humankind pamiętam z E3, zwiastun Neandertal DJ w Sądzie Kosmicznym, który grał mocne techno, to teraz dostaliśmy zwiastun, który pokazał trochę bardziej rzutu okiem na to, jak to w grze będzie wyglądało i to jest taka, wiesz, stylizacja Redux, więc też się troszeczkę jaram tym, czy tam z jakimś zainteresowaniem to przyjmę. Z jeszcze rzeczy, o których nie powiedzieliśmy, bo tam, nie wiem, Bravely Default na przykład ciebie interesuje, czy nie?
Nie, ja sobie chyba po prostu nigdy nie złapałem tego bakcyla na tą serię.
Rozumiem. Jedna scena w trakcie całej konferencji była bardzo przyjemna, znaczy było więcej, ale ta jakoś tak rozbawiła mnie, to znaczy w którymś momencie na scenie został ułożony stół z mapetami. Mhm. Z Muppet Labs.
A, tak.
I to
się
było
gąska
bardzo,
pojawiła też.
Tak, to był bardzo fajny sketch, było to bardzo zabawne, było to niewymuszone. To mi się bardzo podobało. I dalej, nie wiem, obawiam się, że to był tylko taki dowcip, że Beaker się pojawił, czyli ten, który robi z mapą, to w mi, 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 mi.
Tak.
Ale tak ładnie było to wpasowane i tak zabawne, że absolutnie świetny pomysł na prezentację. Dużo lepszy niż Green Day grający dwie piosenki. Mm-hmm.
W ogóle Warframe, nowy dodatek, Empyrean, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale bardzo mi się podoba, chociaż jak zwykle zwiastun wygląda super, ale ja niestety za bardzo nie wiem, co tam w tym dodatku będzie. Może jakieś walki pojazdów kosmicznych albo coś.
Nie, Warframe to jest dla mnie tak w ogóle odległa ode mnie marka, że to... No i te Gears Tactics, o której wspomniałeś tam przy okazji. 40-godzinna kampania. Mhm. Główny bohater z siwym loczkiem. Dużo scen fabularnych, które będą kanoniczne i łączyły się z piątką. Mhm. No... Dobrze,
będzie.
Niedobrze? No będzie. Nie. No.
Znaczy ja jestem na bardzo na tak, bo ja uwielbiam takie gry, tylko dla mnie jest pytanie, czy zrobią coś właśnie tak ciekawego, co będzie mnie motywowało, żeby te różne taktyczne misje rozgrywać, nie? Że, czy jak to na przykład będzie wyglądało w czasach, kiedy no faktycznie ta formuła UFO została tak w tak dobry sposób rozwinięta, a jednocześnie jest dużo takich gier, które nawet specjalnie nie rozwijają tej formuły, ale graficznie usprawniają te elementy, jak Xenonauty. Ja zawsze będę podkreślał, Xenonauts to jest najlepsza kontynuacja nieoficjalna, duchowy spadkobierca właśnie serii UFO. I ten Gears Tactics oczywiście mi się prezentuje bardziej jak te nowożytne, te wersje UFO, czy XCOM-u. I na pewno będę chciał zagrać.
Była jeszcze jedna prezentacja, która była tak krótka, że ja nawet zapomniałem o niej w codzienniku, jak go robiłem, bo to trwało dosłownie 20 sekund. Mhm. Była to prezentacja, teaser chyba, dobre słowo, nowej gry pana PlayerUnknown. Bo pojawił się na ekranie napis PlayerUnknown Presents,
tak.
Po czym pojawił się jakaś taka polanka w lesie z jakimiś kamyczkami, w której padał deszcz i burza była i te roślinki się bujały na lewo i na prawo. I to było wszystko. I pojawił się napis playprolog.com.
Okej. Okay. Ale nic, żadne przecieki, nic nie wiesz, co tam mogło być.
Nic, zero, kompletnie, absolutnie nie wiadomo, o co chodzi. I na tej stronie, jak się na nią wejdzie, to jedyne, co widać, to widać, jak te drzewka się właśnie obujają na boki, pada deszcz i pioruny się strzelają.
Trochę ciekawych tytułów się pojawiło, więc na pewno będzie w co grać przez następnych No to chyba mi się wydaje, że te niektóre zapowiedzi to były na spokojnie na 2021.
Na rentgeny już myślę dalej. Raczej, tak, nie? Tak. Wręcz. Więc, znaczy generalnie, no cieszmy się, jest dużo gier i jeszcze więcej będzie, więc nasze tak. hobby żyje i ma się dobrze i nie ma się czym martwić. A rozdanie Jeffetek z roku na rok jest coraz przyjemniejsze.
Tak, coraz większa pompa, no być może właśnie jak się uda takich większych strategicznych sponsorów uzyskać, to może będzie mniej tych reklam w trakcie, ale jakoś tak tragicznie nie było.
Nie było Hydrobota, reklamy w sumie też były głównie technologiczne, bo to były i ten Samsung, i Stadia, i reklamy gier wideo.
Tak, no Stadia miała taką bardzo zwariowaną reklamę. Nie wiem, czy ci się podobało, czy nie, ale uważam, że ta reklama była prawdopodobnie lepsza niż to wszystko, co wcześniej chyba prezentowano, jeśli chodzi o Stadię. Tutaj podeszli taki... Znaczy tam...
Styl, ja tę reklamę widziałem wcześniej, wiesz, bo to nie była reklama, która się pojawiła pierwszy raz na tym, tylko niż wcześniej. Oni ją normalnie chyba w telewizji reklamują tą reklamą, ale śmieszne jest to, że reklamują 60 klatek 4K, skoro nie działa, która nie 60 klatek 4K.
No tam, wiesz, jakąś gwiazdkę Asterixa dadzą mi, to, że jeśli jesteś oczywiście w siedzibie Google'a, tam
właśnie,
to możesz tam zagrać, tak? W tej jakości.
Reasumując, The Game Awards się zakończyło, jest za nami największe wydarzenie grudnia giereczkowe, najprawdopodobniej chyba. I teraz już do końca roku będzie cisza, spokój i tylko głosowanie w ankiecie Fantasy.
No właśnie, chciałem podkreślić to, że tak, że później będzie największe wydarzenie w styczniu, to będzie właśnie ogłoszenie Fantasmagierii roku. Ankieta ruszyła. Postanowiłem, że jednak nie będę zostawiał tego na ostatnią chwilę, bo faktycznie wtedy jest mało czasu, a jak ona sobie trochę powisi, to jak ktoś chce już oddać głos, to odda, a jak ktoś chce poczekać do końca roku, to poczeka i ja jestem bardzo ciekawy właśnie, bo i wyników, bo tego rozmawialiśmy teraz o tych tytułach, które wygrały, które zostały nominowane, no to ja szczerze mówiąc nie mogę powiedzieć, że to jest taki rok, w który dużo grałem, więc na przykład mogę się wypowiedzieć o jakości tych nominowanych, więc ja będę bardzo ciekawy właśnie tych wyników naszych słuchaczy. Szczególnie, że że gdzieś właśnie, tak jak mówię, no, trochę ten rok mi bardzo szybko przeleciał. Chyba najkrótszy rok, jaki przeżyłem. Tak się wyrażę, tak dziwnie brzmi. Coraz mniej człowiek i gra, i coraz mniej czasu poświęca na oglądanie rzeczy, no i tak... To wszystko tak przemija, no marność, normalność. I co by tu zrobić, żeby ten wehikuł czasu powinien zostać jak najszybciej odnaleziony, te transfuzja krwi powinna w końcu działać i odmładzać, no nie wiem, żeby coś jednak zatrzymać, ten upływ czasu i ten właściwie
co, ja mocno, odpływ ja wolnego mocno wierzę, czasu. Ja mocno wierzę w potrzebę bardzo dużego zarządzania własnym dniem, własną dobą i tam tą ileś tam tysięcy sekund, które człowiek ma dziennie, żeby wiesz, tak to dzielić, żeby próbować znaleźć czas na wszystko i na granie, i na oglądanie, i na jakieś tam inne obowiązki i przyjemności.
No pierwszą rzeczą, którą właśnie trzeba zrobić, to trzeba rzucić pracę dzienną, zainwestować w coś, jak właśnie naoglądałem się, nie wiem, chyba z miesiąc temu, czy dwa miesiące miałem taką krótką fazę, ona chyba trwała z tydzień, oglądałem bardzo dużo filmów właśnie od takich inwestorów, którzy tam mówią, wiesz, inwestowanie w mieszkanie, wiesz, kupujesz, wynajesz, nasłuchałem się o tym pasywnym dochodzie i tak sobie pomyślałem, no kurczę, gdybym miał taką głowę do interesów, to tak, mógłbym być takim rentierem i sobie jakoś żyć. I wtedy miałbym bardzo dużo wolnego czasu na granie, na różne inne przyjemności, bo kiedy są dzieci w szkole, to mógłbym sobie właśnie się, wiesz, zająć takimi rzeczami, a nie z taką, jak to się mówi, smutną dolą pracownika korporacji. Ale no, nie można mieć wszystkiego, nie każdy, prawda, może być rentierem. No, muszą być też ludzie, którzy chodzą do pracy normalnie.
Na tych rentierów pracują.
Tak, tak, tak. No ale Piotrze, w ogóle, bo tak powiedz ostatnio mi, dawno nie rozmawialiśmy, więc ja nie wiem, w co ostatnio grywasz, co ostatnio zajmuje ci czas i czy to są te małe tytuły, czy jednak kończysz coś dużego, czy może Death Stranding grasz?
Ostatnio, tak najbardziej ostatnio, to chyba Planet Zoo.
No to wyciągnąłeś jakiś tytuł zupełnie mi nieznany. Pewnie na PlayStation 4.
Nie, na PC. Jest to gra twórców tytułu Planet Coaster, który jest najbardziej rozbudowanym symulatorem zarządzania parkiem rozrywki, a Planet Zoo, jak można się domyślić, jest symulatorem zarządzania zoo. I słowa symulator jest trafne, bowiem nie jest to radosny, przyjemny tajkun, gdzie sobie rzeczy po prostu stawiamy i sobie się dzieją, tylko tutaj mamy na przykład zwierzęta mają wymogi dotyczące tego, jakie rośliny, czy rośliny z odpowiednich stref geograficznych, z odpowiednich kontynentów, z odpowiednich stref klimatycznych są u nich w wybiegach zamontowane. W ogóle same te zwierzaki są animowane tak, że może jak sobie oglądasz w trybie oglądania zwierzaków, to czujesz się, jakbyś oglądał film przyrodniczy i tylko brakuje głosu Krystyny Czubówny w tle. Mhm. Ale gra jest... To jest jeden ten typ gier, które albo się pokocha, albo się nienawidzi. I jak sobie popatrzysz na YouTubie i wpiszesz sobie Planet Zoo, to zobaczysz może, ale to dosłownie może filmów, gdzie ludzie są w stanie spędzić, nie wiem, 5-6 godzin na wybudowanie jednego wybiegu dla zwierząt, bo tam jest mikrozarządzanie na poziomie absurdalnym. Narzędzia, które ta gra oferuje, bardziej przypominają jakiś uproszczony program do architektury typu Archicad niż prosty tajkun, gdzie sobie z klocków układasz rzeczy, bo tu każdy element możesz wpłynąć na każdy jego wymiar, możesz na przykład taka pierdoła, jak jeżeli stawiasz przedmiot, to on automatycznie nie przykleja się to podłoże, tylko on automatycznie stawia się na jakiejś wysokości i ty musisz ręcznie go położyć niżej albo wyżej. Co więcej, ponieważ to jest symulacja, to wszystko ma na siebie wpływ. Jeżeli zrobisz wybieg, który jest za niski, to większe sprytne zwierzęta po prostu na nim przeskoczą. Jeżeli zrobisz wybieg z szklanymi ścianami, to duże zwierzęta są w stanie je rozbić, ale żeby ludzie, którzy przychodzą do twojego podziwiali zwierzęta, to muszą jakoś móc to robić, więc albo patrzą przez szyby, albo patrzą na jakichś takich alejkach podniesionych. Zwierzęta niektóre lubią być same, niektóre lubią być z kimś, niektóre potrzebują jakichś urozmaiceń jedzeniowych, niejedzeniowych. No jest to absolutnie posunięta do absurdu wręcz zabawa w symulację parku rozrywki, bardziej niż wiesz, taki two points hospital, który po prostu radosnym tajkunem, gdzie sobie klikaliśmy rzeczy i działo się śmiesznie. A tu mamy, nie wiem, jak na przykład zaniedbasz swoje zwierzęta, to ludzie przychodzą protestować u ciebie w zoo, więc tego typu rzeczy.
No, to państwo gwicińscy na pewno daliby okejkę i dali jakiś znaczek jakości.
Nie jedną. Tak, a druga rzecz, która mi niestety pożera potworne ilości czasu i to pożera go tygodniowo, czasem wręcz dziennie, to Apex. Mhm. Ten sezon wszedł mi bardzo intensywnie i zbliżam się powoli do osiągnięcia ostatniego levelu w tym sezonie, znaczy zdobycia tego tam, wiesz, 110 levelu.
To pewnie trafiła do siebie ta rozmowa Jeffa z tym...
Znaczy ta rozmowa akurat była potwornie cringe'owa i mi się zupełnie nie podobała, ale sam w sobie event, który się rozpoczął, jest całkiem spoko, bo zupełnie zmienia warunki gry.
Jest świątecznie? Pojawiają się właśnie już tam strzelający święci Mikołaje, czy coś w tym stylu? Czy...
Tak, czyli już skórki świąteczne są, pociąg przybrany świątecznie, jest choinka, są prezenty, więc tak, jak najbardziej.
No czujesz już ten klimat świąt?
Tak, ja bardzo, wiesz co, ja jestem na klimat świąteczny bardzo łasy, więc jak tylko był 1 grudnia, to natychmiast obejrzeliśmy Klausa, zaczęliśmy przyzdabiać dom, światełka, nie światełka, ozdobiłem płot, ustawiłem świecącego renifera, teraz w najbliższych dniach, to jutro, jadę po choinkę, więc choinka zaraz się już pojawi i tak dalej, i tak dalej. Więc ja klimat świąteczny absolutnie uwielbiam.
No, u mnie też już choinka stoi, bo dzieci przyniosły zadanie ze szkoły właśnie zamiast pracy domowej, było kilka takich świątecznych zadań i jedno z nich to było właśnie ubrać choinkę i najlepsze, że tam nie było żadnego takiego, wiesz, kiedy, no przed świętami, no oczywiście nie, to już musi być teraz, natychmiast i teraz patrzę sobie na świecącą choineczkę, no już jest klimat, już jest sympatycznie. No. A jeśli chodzi o gry, to tak naprawdę od Disco Elysium to tak do skoku gram sobie Stranglehold, ale to jest gra, którą tak po prostu lubię sobie tak pobawić się tak z 15-20 minut, posłuchać głosu Mirosława Łuty i odłożyć, ale wpadłem na, zupełnie też przypadkiem, bo zacząłem się bawić, znaczy to nie można tego modowaniem nazywać, ale jak wiesz, PlayStation Classic, ten mini, ta konsola niestety nie była przyjęta z entuzjazmem, tam było parę takich felerów, ale okazało się, że w bardzo prosty sposób można odpalać dodatkowe gry. I wystarczy, że po prostu na pendrive'a wrzucasz taki programik, który nazywa się, zresztą chyba jest kilka, ale ten to jak wiem na pewno, Auto chyba, Auto Blim, przepraszam, teraz nie przekręcał nazwy, i właściwie rzucasz gry prosto na tego memory sticka i możesz odpalać. Oczywiście coś z tym memory stickiem moim było nie tak, że niektóre rzeczy się odpalały tak nie najlepiej, ale dużo czasu będzie po prostu na takiej samej zabawie z eksperymentowaniem z tą konsolą, a w międzyczasie zauważyłem, że ludzie przygotowują całe specjalnie przygotowane kolekcje z menu, z opisami, z okładkami na Raspberry Pi. Po prostu ściągasz sobie taką wypalasz sobie na microSD kartę taki build, taki image, na którym masz wszystkie gry arcade, wszystkie gry Super Nintendo, wszystkie gry z Mega Drive'a i tak dalej. I masz takie bardzo interesujące menu, gdzie no po prostu w jednej takiej skrzyneczce wielkości dłoni masz praktycznie pełną zawartość biblioteki gier z lat 80., 90., bo nawet widziałem takie, nie chcę powiedzieć, bo to nie chcę używać słowa build, ale takie przygotowane właśnie zestawy, gdzie i są gry PC-owe, i są gry z Commodore 64, ze Spectruma, z Amstrada i tak dalej, i tak dalej. No super sprawa. I to jest niesamowicie, ale też rozleniwia i ja trochę czasu spędziłem na sprawdzanie tego i przyznam, że w parę klasycznych tytułów pograłem, ale no starałem się nie spędzać za dużo czasu. Jednym z takich tytułów, które jednak no trochę tam no tak z dobrą godzinkę pograłem, to jest kontynuacja takiej fantastycznej gry z arcade, z automatów, Final Fight. I druga i trzecia część wyszły tylko na Super Nintendo. I właśnie w te gry się bawiłem, to spędziłem i tak dalej. Tylko niestety nie mogłem w nieograniczoną, nie miałem nieograniczonej liczby kontynuacji, więc nie udało mi się przejść tych tytułów, ale może kiedyś właśnie do niej wrócę, kiedyś będę miał więcej czasu i się powiem. No ale no, trochę tak pod znakiem emulacji mi te kilka dni ostatnie upłynęło.
Tak świątecznie, ale mam nadzieję, duch dawnych świąt cię odwiedzi po prostu.
Tak, i po zmianie właśnie tej konsoli postanowiłem właśnie podociągać jeszcze kilka tytułów z Game Passa. No, nie tak dawno wyszło Halo Reach w tej odświeżonej wersji. Zauważyłem, że, ale też chyba od dłuższego czasu jest, jeśli ma się właśnie tą kolekcję Master Chief Collection, ale chyba ona jest w Game Passie standardowo, więc nie trzeba tutaj specjalnie się wysilać. Jest też Halo 3 od EST, więc myślałem nad powrotem właśnie do Halo, żeby sobie jeszcze raz przejść te dwie takie dodatkowe części. Nie wiem, kiedy ta szósta część Halo zostanie zaprezentowana, bo na razie niewiele chyba informacji jest. Nie wiem, czy Piotrze, dociera do ciebie jakaś informacja. Poza tym zwiastunem, który był na chyba na E3, to coś więcej?
Czy ta gra niby powstaje w bólach, bo bólach, ale powstaje to Halo Infinite.
Mhm. I to jest dla mnie to jest tak straszne, co oni po prostu z tą marką robią. No cieszę się, że tam gdzieś nie pozwalają jej tak gdzieś zniknąć. Cały czas ją wspierają. Chyba turnieje w Halo 5 nadal się odbywają, nadal jest duża pompa, ale no niestety nie wywołują takiego entuzjazmu jak te wydarzenia sportowe związane czy chociażby z League of Legends, czy z Counter-Strike'em, czy z Dotą, drugą częścią. Albo nawet z Rainbow Six Siege, bo tutaj z tego co wiem, to te imprezy, jakieś finały, których oczywiście no, jakby fachowej nazwy nie znam, no cały czas się gdzieś tam dzieją i cały czas jest naprawdę dużo, dużo fajnych emocji. No, tak. No ale mam nadzieję, że właśnie teraz jak będą święta, to ja sobie tak nadrobię zaległości, może w końcu wrócę do tego The Outer World, bo jednak będę chciał skończyć. Bo to nie jest taka gra, tylko po prostu pewne rzeczy mnie odciągnęły i kurczę, ciężko się wraca do gier RPG, gdzie się nie pamięta, gdzie się tak naprawdę skończyło, gdzie się ta fabuła urwała i tak dalej. No.
To jest problem. Tak, powroty jest. Do gier są najgorsze. Trzeba grać ciągiem, a potem jak się przestanie, to już się nie wraca zazwyczaj.
No, chociaż tak jak tu mówię, no, z wiekiem mi się okazało, że wolę wolę na przykład, jak mam pół godziny, czy godzinę, czy dwie czasami, poświęcić na obejrzenie jakiegoś klasyka. Na przykład jak ostatnio w ogóle uratowałem z mojego ulubionego sklepu Lombardu film ze Stevenem Seagalem The Exit Wound. Ze Stevenem Seagalem i DMX-em. Świetny film sensacyjny. No więc u mnie to jest różnie. Właśnie to już czuję, wiesz, tutaj znowu wracamy do tego momentu. Starzeje się człowiek.
Niestety. Albo na szczęście.
Chyba pod... No tak. Wiesz, jakby inne rzeczy wchodzą na głowę. Ja się cieszę, że jeszcze właśnie możemy się raz na jakiś czas tak spotkać, pogadać sobie, poczuć się znowu młodymi, którzy nie mają zobowiązań, że... tylko mogą sobie o takich rzeczach jak gierki porozmawiać, czy serialach w telewizji. No.
Tak jest. A powiedz mi, czy jeszcze słuchacze cię usłyszą przed świętami, czy teraz będziesz jakieś życzenia tutaj składał?
No właśnie zastanawiam się, no, bo dzisiaj mamy, tak jak to nagrywamy, piątek 13, już tak zdradzę, więc tak. Teoretycznie jeszcze do świąt zostało 11 dni, więc kto wie, może by się udało właśnie wziąć Ryszarda, nie wiem, Piotrze, jakbyś znalazł chwilkę, to moglibyśmy zrobić taki czysto świąteczny, nawet krótki odcinek, taki przedwigilijny.
O, to, możemy próbować jak najbardziej, bo Ryszard na pewno ma bardzo, jego kalendarz jest wypełniony.
Tak, ostatnio dużo jeździ, rozmawiałem z nim ostatnio i strasznie choruje, jakiegoś wirusa złapał w tej Szkocji i podupadł na zdrowiu tak, że gardło mu bardzo siadło i no, w następnym Grysławie to będzie bardzo słychać, znaczy ten Grysław właśnie pojawi przed tym odcinkiem, przed naszym nagraniem, więc no, życzę Ryszardowi szybkiego powrotu do zdrowia
i takie świąteczne... zdrowie
tak.
Do Ryszarda.
Tak, no. No i to myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć 450 odcinek Fantasmagierii. Dziękuję Ci, Piotrze, za wspólne omówienie tej wspaniałej gali Jeffa Kielego Game Awards 2019.
Tak, ja również dziękuję. W końcu mogę spokojnie pójść spać, bo już obowiązków na dzień dzisiejszy jest zakończone wszystkie.
Odpoczywaj. Pamiętajcie, żeby Piotrka odwiedzić na stronie pancodziennik.pl, gdzie wszystkie omawiane zwiastuny dzisiaj i też lista zwycięzców we wszystkich kategoriach jest w specjalnym wpisie poświęconym właśnie tej imprezie. Oczywiście niestrudzenie, codziennie Piotrek dostarcza wiadomości najciekawsze z naszej branży, chciałem powiedzieć, już tak nie nasza branża, ale to, co nas najbardziej interesuje, właśnie gry wideo. No i żegnam się ja, Damian Polaka-Dachman. Pamiętajcie, żeby wpadać na grupę Fantasmagierii, tam dyskutować. Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim osobom, które się bardzo ożywiły w dyskusji na martwym forum Polgami, gdzie okazało się, że niewinna rozmowa o jakichś tam wczesnych etapach lub nie wiem, być może Death Stranding wywołała burzę negatywnych komentarzy. Mea culpa. Postaram się, żeby następnym razem już nie było tak niewinnie. Dziękuję jeszcze raz i pamiętajcie, wpadajcie na grupę, tam jest zawsze sympatycznie i co? Słyszymy się za tydzień.
Cześć.